Resort Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy chroniącej dzieci przed adopcją przez pary homoseksualne. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że jest to konsekwencja zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej oraz zobowiązań wyborczych.
Lider Solidarnej Polski podkreślił ponadto na konferencji prasowej, że przygotowany projekt wpisuje się w działanie na rzecz dobra dziecka. Zbigniew Ziobro przekonywał, że dobro dziecka jest nadrzędną wartością chronioną przez polską konstytucję.
Minister wskazał, że naturalnym środowiskiem dla rozwoju i wychowania dziecka jest rodzina oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny. Ustawa ma chronić dzieci przed rozwiązaniami zaburzającymi ich prawidłowy rozwój.
Dowodząc, że jesteśmy środowiskiem, które w sposób wiarygodny realizuje swoje wcześniejsze zapewnienia, jeżeli chodzi o ochronę dzieci przed rozwiązaniami prawnymi, które mogłyby zaburzyć jego prawidłowy rozwój, które byłyby sprzeczne z polską konstytucją, które nie brałyby na pierwszym planie dobra dziecka, wspólnie z panem ministrem Wójcikiem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ustawę, która ma w tym zakresie w sposób skuteczny ochronić dzieci.
Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik przekazał, że przygotowano rozwiązania, dzięki którym para homoseksualna nie będzie mogła adoptować dziecka. Podstawową zmianą będzie zmiana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
To jest zmiana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, pierwsza i podstawowa. I brzmienie tego przepisu jest klarowne, można powiedzieć. Przysposobić nie może osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci, a więc para homoseksualna nie będzie mogła adoptować dziecka. Dlaczego? Dlatego, że dla nas najważniejsze jest dobro dziecka.
Minister podkreślił, że Polska ma swoją tożsamość, tradycję, kulturę i porządek prawny, w którym nie mają prawa mieszać nam unijni politycy domagający się uznawania tzw. małżeństw homoseksualnych i dania im prawa do adopcji dzieci.
W kwietniu rusza program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli. To odpowiedź resortu edukacji na trudności spowodowane pandemią koronawirusa i nauczaniem zdalnym.
Pogorszenie samopoczucia, trudności w nauce, depresja, uzależnienie od urządzeń elektronicznych to najpoważniejsze skutki uboczne edukacji zdalnej wprowadzonej w związku z epidemią. Dlatego resort edukacji proponuje szeroki wachlarz wsparcia. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy program na rzecz wspierania kondycji fizycznej uczniów. Teraz czas na pomoc psychologiczną. Przedstawiony dziś program składa się z trzech etapów. W pierwszym nastąpi diagnoza problemów uczniów i podział na grupy o różnym nasileniu problemów. To także bieżące wsparcie w odbudowaniu relacji rówieśniczych. W drugim etapie opracowany zostanie najlepszy model wsparcia. Odbędą się także specjalistyczne szkolenia nauczycieli i konsultacje z rodzicami. Trzeci etap to już konkretna pomoc dzieciom. Partnerami programu są Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Lubelska Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, mówi minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek.
Będzie diagnoza problemów uczniów wyznaczonych losowo co najmniej 1200 szkołach, później bieżące wsparcie dzieci i młodzieży w odbudowaniu relacji rówieśniczych i blisko 100 tysięcy godzin przeznaczonych na pomoc dla dzieci i młodzieży. 10 tysięcy godzin szkoleń nauczycieli specjalistów, przygotowanie do pomocy uczniom z trudnościami. Wszystko po to, żebyśmy kompleksowo zdiagnozowali problem. Będzie diagnozowany bez względu na to, czy w kwietniu uda się powrócić do nauki stacjonarnej.
Program przeznaczony dla szkół podstawowych i średnich ma być realizowany od kwietnia do grudnia z możliwością przedłużenia w kolejnych latach. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Kultury zwiększyło o 1,5 miliona złotych dotację podmiotową na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
W podpisaniu aneksu do umowy o współprowadzeniu podmiotu wziął udział wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński.
Resort zdecydował się zwiększyć swoje środki w ramach stałej współpracy. Do Opery w Białymstoku trafi ponad 7 700 000 złotych.
Profesor Piotr Gliński, tłumacząc tę decyzję, powiedział, że jest to wsparcie z budżetu centralnego dla dobrze funkcjonujących instytucji kultury.
Jest obowiązkiem konstytucyjnym państwa polskiego wspierać instytucje kultury, także instytucje samorządowe. I to po prostu robimy w skali kraju. W ostatnich 5 latach to są bezprecedensowe decyzje. ponad 40% wzrósł budżet Ministerstwa Kultury w ciągu ostatnich 5 lat i olbrzymia część tych środków jest przeznaczana właśnie na nowe współprowadzenia albo na zwiększanie współprowadzeń już istniejących, albo na przykład na inwestycje, które podejmujemy wspólnie z różnymi instytucjami. Na ogół to są samorządy albo organizacje pozarządowe.
Minister kultury powiedział, że w ostatnich 5 latach resort zdecydował się na współprowadzenie 53 nowych instytucji kultury w całym kraju.
To bezprecedensowa zmiana podejścia do kultury. Takich skokowych zmian wcześniej nie było, zaznaczył wicepremier Piotr Gliński.
IPN zaprezentował dziś publikację pod tytułem Jeńce 1920. Instytut wydał ją w językach polskim i rosyjskim.
Podczas konferencji prasowej prezes IPN-u dr Jarosław Szarek powiedział, że jest to historia przedsięwzięcia zbudowanego na kłamstwie, które miało zostać wykorzystane politycznie przez Rosję sowiecką, po tym jak na jaw wyszła prawda o zbrodni katyńskiej.
Moskwa próbowała wówczas umniejszyć skalę tego mordu historią o losie jeńców bolszewickich, którzy trafili do niewoli polskiej po wojnie z 1920 roku.
Taka narracja jednak się nie powiodła, gdyż badania i prace historyków wykazały, że jeńcy umierali, ale głównie z chorób, które wówczas dziesiątkowały także Polaków.
Doktor Jarosław Szarek wyjaśnił, że sprawa rzekomego złego traktowania jeńców bolszewickich pojawiła się dopiero 50 lat od dokonania zbrodni w Katyniu. Wcześniej Rosjanie nie podejmowali takich działań, gdyż żyli świadkowiem. Prezes IPN-u wskazał w tym kontekście na analogię do tego, co dzieje się dziś wokół historii II wojny światowej.
Dzisiaj w przestrzeni publicznej, poza granicami Polski, pokazuje się również wiele fałszywych narracji o II wojnie światowej. Myślę, że będzie ich też jeszcze więcej, dlatego ponieważ nie żyją już świadkowie. To, co było nie do powiedzenia jeszcze 30 lat temu, dzisiaj funkcjonuje swobodnie w obiegu publicznym. Ale jest jedna droga, żeby ten plan, takie działania się nie powiodły. To są rzetelne badania historyczne dotyczące II wojny światowej. To jest też lekcja z tej kwestii, którą była próba wykorzystania politycznego jeńców 1920 roku.
Dlatego IPN podejmuje takie badania z różnych okresów historii. Wydana i zaprezentowana dziś książka Jeńcy 1920 składa się z 3 części.
Opisują one tło historyczne, losy jeńców bolszewickich w Polsce oraz jeńców polskich w Związku Sowieckim. Autorami publikacji są profesorowie Zbigniew Karpus i Waldemar Rezmer oraz dr Maciej Korkuć.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.